Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Grania na planszy. Dzisiaj będziemy. To jest dziwny odcinek, bo o jednej grze będziesz mówił ty, o jednej będę mówił ja, a o jednej będziemy mówić razem.
Będzie to planszowa sztafeta, podbita jeszcze dodatkowo w ten sposób, że mieliśmy nigdy nie mówić o grach Rebela.
Nie, ale... że nigdy, no ale że no tak.
Ale
no.
Tak jakoś wyszło, że.
Ciuniek chce powiedzieć o jednej grze.
No chcę bardzo, bo zagrałem i mi się bardzo spodobało, a później była druga gra, w którą zagrałem i mi się też spodobało i to nie jest, to nie może być tak, że my tutaj gramy w gry i to się marnuje i nie możemy o tym rozmawiać.
Nie, to nie chodzi, że możemy, tylko ja od razu mówię, że jako pracownik firmy Rebel, to co wszystko, co teraz powiem, to są moje prywatne opinie, nie, to nie są opinie firmy Rebel. Mm-hmm. I nie jest to odcinek marketingowy, w którym mówię, że wszystko jest super i tak dalej. Tylko po prostu będziemy Wam przybliżać rzeczy, o których, które zagraliśmy i o których naszym zdaniem warto powiedzieć. My, czyli
Ciuniek
i Windziarz, czyli ja. No i co, zaczniemy od gry, która, to jest ciekawe, to, historia tej gry jest bardzo, bardzo śmieszna, bo ona sobie przyszła do nas, do magazynu, potem się okazało, że był misprint był wiekopomny, bo we wszystkich wersjach, to nie tylko w naszej wersji. No i trzeba było czekać, aż tam naprawią i wyślą. I to nie było szybkie niestety. To nie było szybkie. Ale w związku z tym transzowana była ta gra. Transzowana, czyli część było poszła, potem się szybko sprzedała, potem skalperzy, jak to się ładnie mówi, wyczuli okazję nosem, wrzucili jakieś straszne, za straszne pieniądze.
A to w ogóle na drugi druk się dopiero załapałem chyba, po nie? A mówimy...
Nie, na pierwszy druk.
Na pierwszy druk?
Tylko drugą transzę tego druku.
Drugą transzę pierwszego druku, po tak, trudne to wszystko, tak czy siak. Grą, która jest przyczynkiem do tego odcinka, jest gra Władca Pierścieni, Los Drużyny Pierścienia, czyli kolejny wariant Pandemika na silniku pana Matta Leacocka. Tylko takim trochę bardziej, to już jest schyłkowy pandemik, to znaczy...
Schyłkowy pandemik.
Jeśli spojrzysz na tę grę z daleka, zmrużysz oczy, to przestajesz już widzieć, że to jest pandemik i te kosteczki, które się pojawiają na planszy i są chorobą, która się roznosi, naprawdę przestają już przypominać kosteczki choroby.
Ale to tak od razu też powiem, jak sobie tak o tym pomyślę, nie, to... Pandemik był w 2008 roku. Jestem więcej niż przekonany, że bardzo duża część ludzi, którzy wchodzą do planszówek, w życiu nie grali pandemika.
Oczywiście.
I jakiejkolwiek implementacji, bo tych implementacji było od groma. Były i wersje w różnych miejscach, i dodatków było od groma, i kościana wersja, i jakaś tam.
Co więcej, powiem ci, że wydaje mi się, że większość ludzi, którzy zagrają w Los Drużyny Pierścienia, nie zagrała w Pandemik Upadek Rzymu, który jest bezpośrednim, według mnie, pierwowzorem tej gry, bo wprowadza te mechaniki ruchu wojsk i walki.
Ale no patrząc, 7 tysięcy ratingów ma Fall of Rome, czyli tak dosyć dużo. Zwykły Pandemic ma 135 tysięcy ratingów. Mm-hmm. To jest dalej gra, która na świecie się świetnie sprzedaje. Czy Polska jest tym światem, już nie pamiętam, musiałbym sprawdzić. Natomiast ciekawostka, The Fate of the Fellowship, czyli Władca Pierścieni, Los Drużyny Pierścienia, w tym momencie ma 7900 ratingów i już jest 108 w overallu. Mhm. Już jest 108, a w tematycznym jest 24. Jest napisane, że jest to reimplementacja pandemika, ale tak jak powiedziałeś, to silnik jest pandemika, ale pytanie, czy gra jest pandemika. Designerem, czyli autorem gry jest Matt Leacock. Ja tutaj tylko też mogę zdradzić taką informację, że no, wiadomo, że dużo gier tam w Asmodee wydaje ze świata Drużyny Pierścienia, Władcy.
No i nie tylko Asmodee, Ares też się przykłada.
Tak, ale chodzi mi na przykład, nie wiem, masz Siedem Cudów zrobione.
Tak, zeszły rok był głupi pod
masz,
tym względem.
Masz tą wciągającą grę karcianą i tak dalej, i tak dalej. To jak sobie jednak człowiek pomyśli, to tak jak w przypadku wciągającej gry karciany, co ostatnio mnie bardzo zaskoczyło, bo ktoś napisał na forum, że tam nie ma żadnej historii i mam takie, kurde, chyba nie czytał ten ktoś bardzo nie chciał chyba czytać tej trylogii.
Jestem w stanie przychylić się troszeczkę do tego, bo o ile z gry samej z siebie ta historia tak średnio wynika, to znając pierwowzór, jednak jest to bardzo zabawne, jak na przykład w misji, gdzie wchodzimy do Mori, nie trzeba realizować celu konika Billa, ponieważ on do Mori nie wszedł. Jest to zabawne.
O to mi chodzi, że znając pierwowzór, widzisz, że ta gra była projektowana pod pierwowzór, tak? Tak? To tak jak jest ta kniciowa przeróbka mojego miasta, czyli Hobbit, mojego miasta, czyli...
Mojego miasta gry kościanej.
Gry kościanej. No i też, kurczę, jak sobie pomyślisz, jak czytałeś Hobbita, no to widzisz to wszystko. No i to jest jedna z tych gier, która zapoczątkowała ten trend. Jedna z pierwszych, która zapoczątkowała ten trend.
Ja bym powiedział, że była w środku, bo była po tej wciągającej grze karcianej, po Siedmiu Cudach.
Zapoczątkowała, zaufaj mi.
A okej. Okay. Tak czy siak...
No, tylko... Bo to takich gier się nie robi.
Nie robi się, tak.
Nie robi się w dwa dni. Tak. Nie? Żadny z tych gier nie robi się w dwa dni, ale wydaje mi się, że przerobienie Siedmiu Cudów...
Dobrze, bo ty mówisz o podaży, a ja mówię o popycie.
Dokładnie. To widać, że ta gra była skonstruowana pod konkretna Epic. Nie? Tutaj o to mi chodziło.
Tak, zdecydowanie.
Że fani docenią, mam wrażenie. A dlaczego docenią, to powiesz pewnie ty. Znaczy ludzie doceniają 8-3 średnia. No, kurde,
znaczy ja też w tym momencie chciałbym też powiedzieć, że to jest absolutnie niepoważne. Ja jestem ogromnym przeciwnikiem tego, żeby eksploatować do usranej śmierci jedną własność intelektualną i żeby... Ja nie chcę mieć na półce samych gier z Władcy Pierścieni. Mimo, że lubię Władcę Pierścieni...
Poczekaj, powiedz to Star Warsom. przepraszam.
Mimo, że lubię Władcę Pierścieni, to absolutnie nie chciałbym, żeby wszystkie moje gry na półce były z Władcy Pierścieni, a nagle się okazuje, że mam Wojnę o Pierścień, grę karcianą, mam Władcę Pierścieni, Los Drużyny Pierścienia, tę wciągającą grę karcianą. Jest to jakaś anomalia historyczna, że...
Star Wars Rebellion też masz.
No mam, ale to Star Warsy chciałem omijać. I mam tylko Star Wars Rebellion, jeśli chodzi o Star Warsowe.
Zewnętrzne rubieże?
A to druga. Tak. Uff. Tak, dostałem w twarz, przyjmuję i nadstawiam drugi policzek. Do czego zmierzałem? Zmierzałem do tego, że jest to jakaś niesamowita anomalia historyczna, że w tak krótkim czasie wyszło tak dużo...
Nie anomalia. Gier. No przecież na Prime, tak? Na Prime?
No, tak.
Kurde, no to tak działa. Jak teraz będą K-pop Demon Hunter, wszystko będzie
ale
K-pop Demon
nie
Hunter.
Nie pozwoliłeś mi dokończyć, no. bo mnie absolutnie nie dziwi, że jest ssanie i ciśniemy markę. Mnie absolutną anomalią jest to, że te wszystkie wymienione przeze mnie gry, one nie są dobre. One są bardzo dobre z przechyleniem na wybitność w niektórych przypadkach. I to mi rozwala głowę.
Okej. Okay. No, znaczy dla mnie chyba to, co chciałem wyrazić tą krytyką Forumowicza, jest to, że bardzo często mamy taką do czynienia z tym, że jest jakieś IP i tam jest doklejone tak co wczytanie na pałę. Na zasadzie
oczywiście.
Stało to, wziąłem i narysowaliśmy tylko postacie. To wszystko. Trzy gry, o których wspomnieliśmy, czyli wciągająca gra karciana, czyli
Fate of the Fellowship
i, bo nie, bo zacząłem myśleć o trzeciej, no nie wiem, czy Hobbit, czy mi się jednak wszystko Siedem Cudów bardziej, chyba bardziej widzę tam klimacik tego pościgu tego wyścigu, to są wszystko bardzo dobre implementacje. No kurde, tam jak mówię, jak nie czytałeś książki, to przeczytaj książkę. Jak nie czytałeś trylogii, to obejrzyj trylogię i może się wtedy bardziej poskłada.
Jestem nieprzyzwyczajony do tego, że firmom się chce, jak robią, a nie tylko przyklejają i robimy monopolii Śródziemie. No dobrze, ale o czym jest Los Drużyny Pierścienia? Los Drużyny Pierścienia jest, opowiada całkowicie już wyeksploatowaną popkulturowo historię Drużyny Pierścienia, mającej wrzucić pierścień do dziury po przejściu pieszo przez całą fantazję Europę, od Wielkiej Brytanii aż do Turcji, i ten pierścień wrzucają do wulkanu, żeby zakończyć historię baśni o walce obiektywnego dobra z obiektywnym złem. I tutaj mamy grę, która przedstawia to w taki, powiedziałbym, sposób, tak jak jest wydana przez Galaktę i Ares gra Wojna o Pierścień, to to jest taka familijna wersja Wojny o Pierścień, gdzie jednocześnie mamy warstwę, drużyna sobie idzie, żeby zrealizować cel i jednocześnie w tym samym czasie gramy drugą grę planszową, w której armie ścierają się ze sobą, walczą o twierdzę i można przegrać na więcej niż jeden sposób, ponieważ jak nam poupadają twierdze i stracimy całą nadzieję, to już na nic to wrzucenie pierścienia nic nie da, bo świat i tak już się skończył i przegrał. A właśnie, jest to zrobione na silniku pandemikowym, to znaczy my, gracze, kierujemy sobie pewnymi postaciami i chodzimy nimi po mapie Śródziemia i na tej mapie będą co turę wyskakiwać jakieś złoczyńce, orkowie i inne potwory reprezentowane tutaj przez czerwone malutkie figureczki i będą nam psuć krew. My natomiast jako ci bohaterowie będziemy chodzić i próbować je zdejmować, kierując w kierunku tych przeciwników, orków, armię Śródziemia. I tak jak zazwyczaj w pandemiku sobie chodzimy i zdejmujemy cztery kolorowe choroby, to tutaj prowadzimy cztery kolorowe armie do walki z jednym czerwonym przeciwnikiem, bo klimatowo mamy krasnoludów, elfów, mieszkańców Rohanu i mieszkańców Gondoru, którzy różnią się tym, gdzie się rodzą, ale wszyscy mogą zginąć w tym samym miejscu, bo taka jest już historia. Tak więc, nasza postać jest z jednej strony bohaterem chodzącym po planszy i robiącym rzeczy, a z drugiej strony dowódcą armii, który prowadzi tę armię i rzuca kostkami, żeby walczyć z przeciwnikami i zdobywać twierdze. Bardzo to jest wszystko sympatyczne. I tak jak mieliśmy w zwykłym pandemiku karty kolorowe reprezentujące miasta na planszy i pozwalające nam robić rzeczy i chcieliśmy, żeby w odpowiednim momencie mieć odpowiednią liczbę kart jednego koloru i zagrać je w odpowiedni sposób, żeby wynaleźć lekarstwo na chorobę, to tutaj mamy zdecydowanie bardziej rozbudowany pomysł, troszeczkę podkradziony, troszeczkę rozwinięty pomysł z pandemików Legacy, to znaczy mamy karty misji, czyli nie polega to na tym, zbierz 5 kart w jednym kolorze i zagraj je tutaj, żeby wygrać, mimo że końcowy cel polegający na wrzuceniu pierścienia do góry przeznaczenia dokładnie tak wygląda, zbierz 5 kart żółtych reprezentujących pierścienie, pójdź do góry przeznaczenia i to wrzuć, to pozostałe cele, które mamy do wykonania w grze, mogą być najróżniejsze. Mogą polegać na tym, że jestem sobie Legolasem, który chce uszczelić jak najwięcej orków z łuku liczyć na głos te uszczelenia. Spoko. Może być sytuacja, w której chcemy odtworzyć uformowanie drużyny pierścienia na Radzie Uelronda, więc ktoś ma się spotkać z Frodem w Rivendell i mamy pogadać i w ten sposób aktywujemy armię elfów, które możemy później wykorzystać. I tych celów, które mamy zrealizować do końca rozgrywki, mamy całkiem dużą pulę, którą możemy sobie układać przed grą w taki sposób, żeby ten scenariusz naszej gry miał sens i reprezentował pewne wydarzenia, albo możemy grać na pałę losowo, że wylosujmy sobie teraz jakiś układ, który będziemy chcieli zrobić i ten układ będziemy rozwiązywać. I to wszystko spina się w bardzo ładny i bardzo regrywalny mechanizm sprawiający, że rozgrywek można przeprowadzić bardzo dużo. Do tej regrywalności dokłada się jeszcze to, że mamy całkiem sporo postaci do wyboru i tak jak w zwykłym pandemiku zazwyczaj każdy prowadzi jedną postać, która ma jedną prostą zdolność, to tutaj każdy z graczy prowadzi dwie postacie jednocześnie. Każda z postaci ma całe akapity tekstu budującego elementy łamigłówki i budującego klimat i budujących klimat. I tak jak w zwykłym pandemiku w swojej turze robię cztery rzeczy i koniec, to tutaj muszę swoje akcje dzielić pomiędzy dwie postacie. Wybieram sobie jedną postać, którą zrobię cztery akcje i jedną postać, którą zrobię jedną akcję. Co sprawia, że cały czas jest coś fajnego do roboty. Jest bardzo fajnie pomyślana mobilność tych postaci, którymi poruszamy po planszy, bo za każdym razem jak się ruszam, mogę zabierać ze sobą oprócz armii również kolegów. I zmierzam do tego, że jak na grę, która opiera się na klasyku, który lubię, to los drużyny Pierścienia podkręca wszystko do 11. Niedawno obejrzałem This is Spinal Tap, więc żart mi chodzi po głowie. Podkręca to wszystko do 11 i sprawia, że jest to w tej chwili moja ulubiona wersja Pandemika w ogóle.
Okej, ja dodam tylko tyle, że w związku z tym, że nie chciałem być takim łobuzem i nie kupowałem dla siebie gry, bo naprawdę była duża potrzeba, zauważyliśmy na rynku i dużo osób chciało tę grę kupić. Dużo osób dalej chce tę grę kupić. To po prostu nie kupowałem dla siebie kopii. Jedyna moja styczność z tą grą była podczas demo. Oglądałem jak się nazywa ten, co robi Watch It Played? Randy, tak?
Och, wyleciał mi teraz zupełnie.
Kanadyjczyk taki miły.
Tak, tak, tak. W okularach, ale oni wszyscy są w okularach.
Taki wiek. Wydaje mi się, że Randy, tak mi się wydaje. Watch It Played. Sprawdzamy. Watch It Played.
Kto to bo prowadzi? Nie chodzi ci o Paula Grogana, tylko o tego drugiego.
Tak, on zawsze tak ma bardzo ładną taką dykcję angielską. Można by się od niego nauczyć. No i zobacz, nie mogę. Zaraz znajdę. Rodney Smith. Teraz już wiem. Mhm. I oglądałem demo, jak grali panowie i panie. On się jeszcze tam bardzo wkręcał w to, więc robił wszystko, żeby. Znaczy, to było też śmieszne, bo to nie było tak, że on to było jakieś płatne demo, po prostu podobała mu się ta gra i po prostu grał z ludźmi, ale wiesz, chciał tak mega imersyjnie to zrobić i tak dalej. No i ci ludzie byli zachwyceni. Ja mam takie wrażenie, że to, o czym ty mówisz, ten story tu jest ważny, jakby ta historia i z tego, co jakby oglądałem, to też podobało mi się to, że podobnie jak w Rebelii możesz zagrać, możesz sobie pomyśleć, co by było gdyby. Mhm. Wiesz, o co chodzi, nie? Czyli w książce tak nie było, ale zrobimy taki myk i teraz co by było gdyby, nie?
Powiem ci, że można polecieć orłami prosto do wulkanu.
No właśnie, więc to też, ja na przykład robię to bardzo w Rebelii, więc myślę, że fani docenią. Zastanawia mnie jedna rzecz, mianowicie ten Pandemik, bo dużo gdzieś tam też czytałem opinii, że jak dużo grałeś w Pandemika, to widzisz go dużo, jakby tam. Mhm. Z drugiej strony myślę, że obaj bardzo doceniamy Pandemika i obaj bardzo doceniamy, ja bardzo lubię w ogóle Pandemika i uważam, że to jest wybitny jakby mechanizm i świetny. I wydaje mi się, że każda gra, która tutaj gdzieś tam się na bazie tego pojawia, szczególnie w takim klimaciku, jest fajna. No i ta gra się też świetnie prezentuje, no bo nie oszukujmy się, te figurki są super i tak dalej, nie?
Jakbym miał, znaczy tak, drewniane figurki postaci są wspaniałe, z nadrukami.
Plastiki cię denerwują.
Bardzo mi się podoba styl graficzny tej gry, który jest absolutnie niepodobny ani do filmów, ani do filmu animowanego starego, ani do ilustracji, które do tej pory były.
No i w sumie tak samo z ściągającą grą karcianą też, nie?
Tak,
jest to
nowy
inna,
styl
nie?
graficzny, który bardzo ładnie się wpisuje i jest bardzo atrakcyjny i nie kopiuje niczego, nie powtarza, a ja bardzo lubię jak...
Nie masz kadru z filmu.
Jak się nie powtarzają rzeczy, tylko mam coś nowego w dziele kultury. I troszeczkę mnie te plastiki denerwują, bo na zgule to są takie wielkie, pokraczne figurki na długich szypułkach i one się będą przewracały. I nic w tej grze, która i tak ma wielką planszę, a powinna być większa, ponieważ nagle się okazuje, że w sumie to nie mamy limitów elementów, które mogą znajdować się na jednym polu i na jednym regionie, więc 14 orków na jednym polu plus 9 Nazguli w tym samym regionie sprawia, że trzeba w tę grę grać już jak w operację i jak tylko poruszysz o milimetr źle palcem, to wszystko się rozsypuje. Ale to są sytuacje skrajne i nie zawsze się wydarzają. I nie mam pomysłu, jak to rozwiązać, ale na pewno wysokie szypułki lecących na zguli nie pomagają.
Dobrze, czyli polecasz?
Uważam, że to jest to jedno z najlepszych gier zeszłego roku.
Okej, okay. No to dobrze. Ja w końcu może zagram. Może w końcu nawet zagram z tobą, bo ty masz kurczę kopię.
No mam.
A ja jej nie mam. No dobrze, to pierwszą grę załatwiliśmy, a o drugą zagraliśmy w sumie bardzo niedawno. Znaczy ty zagrałeś bardzo
tak.
niedawno, bo ja zagrałem już dawno, I pamiętam, jak bardzo musiałem gryźć się w język, jak przynosiłeś The Gang do tego i mówiłem, że kurde, muszę zagrać
to. Och, mam taką grę, która jest takim The Gang, tylko nie kooperacyjnym, więc zupełnie jak nie gang, ale też poker, ale w sumie nie poker, bo też układamy sobie ręce. I
Znaczy, no bo bardzo lubimy The Gang, ale The Gang ma tą cechę, że jest kooperacyjny. Jak ktoś nie lubi kooperacyjnych, to może nie chcieć grać w The Gang, bo nie lubi kooperacyjnych. Wydaje mi się, że wiele osób się od tego odbija. Zresztą też, jak czytam komentarze różne, dużo osób absolutnie nie rozumie fenomenu The Gang i zastanawia się, znaczy fenomenu, no tak, no bo to jest fenomen, no w Niemczech się to sprzedaje jak szalone. Dlaczego to jest, dlaczego ludzie to lubią? A gra, o której powiemy, to gra All In od, no bardzo, ja lubię pana Phila, bo on robi dobre gry.
Phil Walker nie robi złych gier, może zrobić co najwyżej przeciętne, ale wydaje mi się, że ta nie jest przeciętna. I nazywa się All In, jak jest po polsku? Wizjonerzy?
All In Wizjonerzy, tak jest. I All In nie zostało przetłumaczone, no z racji tego, że już chyba to jest taki...
Wchodzę na cało?
Nie, jest to anglicyzm, który chyba już wszedł do takiej zwykłej
znaczy, amerykanizmu. Mógłbyś zamienić All In na wabank, ale to dalej nie jest polski.
Wabank to Kazimierz Kaczor i ta muzyczka.
Otóż nie, ostatnio w święta będąc u teściowej przy telewizorze.
Wiem, że prowadzi to ten gościu, co kiedyś prowadzi jakiś kanał na YouTubie.
Polimaty.
Polimaty właśnie, teraz stał się wielkim znawcą. No kurde, czyli z YouTube'a. Co my zrobiliśmy źle, że 13 lat prowadzimy YouTube'a, a nie jesteśmy w telewizorze. No co jest, albo w radio. Proszę jakieś radio się do nas odezwać.
Już jedno się odezwało i olaliśmy.
Jakie radio nas się
odezwało? Akademickie.
No, nie, ja nawet
człowiek
chciałem.
Z radia, dobrze.
Ja nawet chciałem, tylko się to propozycja była dziwna, nie? Ja chciałem, to byśmy mieli dobry sprzęt do nagrywania, bo byłby radiowy. All In Predictions, 2026 rok, 2 do 5 graczy. Czas odgrywki około 25 minut, 30, tak mi się wydaje. Bardzo niskim ma ciężkość, bo to jest ciężkość 1-4 i to jest taka ciężkość 1-4. No, ja bym powiedział, że nie do końca.
To jest ciężar, który będzie różny dla różnej liczby graczy przy stole.
I dla też wydaje mi się, że to jest też zależne od osób, które i ich obycia z grą poker i tego, czy rozumieją, jak poker działa i tak dalej. No i też dla ludzi, którzy lubią czytać, liczyć karty, trochę pamiętać, tam, no ta ciężkość może być jakaś
no,
tam...
No dwóch przeciwników łatwiej zapamiętać niż czterech przeciwników.
To prawda. Na razie 7-0, ale na razie tylko 193 ratingi. Może zaraz dodam swój rating. Oceniajcie gry na BGG, to ludzie, autorzy dostają jakąś informację zwrotną, nie? Naprawdę. A nie tylko recenzent, który napisze, ostatnio przeczytałem recenzję i autentycznie miałem takie, przez tą recenzję, ta recenzja nic nie mówi o grze, tej grze konkretnej, tylko było fajna, ładna, sympatyczna. Koniec, kropka.
To tydzień temu u nas.
Dobra, no to o co chodzi w All In Predictions?
W All In Wizjonerzy chodzi o to, że gramy sobie pięciokartowego pokera, w którym dostajemy na rękę, tak jak w tytule, pięć kart i chcemy z tych pięciu kart ułożyć jak najlepszy zestaw pokerowy, ale jednocześnie mamy mechaniki, które pozwalają nam dobierać nowe karty, wymieniać karty, mamy wystawkę kart, która ujawnia informacje i jak widzimy, że na wystawce leży as żuków, ponieważ nie jest to zwykła talia kart z pikami, karami i tak dalej, tylko ze śmiesznymi symbolami. Chociaż nie, doszliśmy do tego, że wskazówki to są prawie jak piki, serca to są prawie jak kiery, a te żuki zostałe to są karoluchy. Ale to tylko u nas taki zdziadziały humor. No, ale mniejsza. Chodzi o to, że mamy pięciokartowego pokera, w którym w swojej turze mogę spasować i koniec, albo mogę i posunąć wskazówkę kończącą rundę trochę dalej, albo mogę zagrać kartę z ręki, bo poza tym, że karty są tymi dwójkami, asami, damami, waletami i tak dalej, to na każdej karcie też są jakieś akcje, które mogę wykonać. I na przykład mamy kartę dwójkę, która mówi, jak ją zagram, to po pierwsze ujawniam ją innym i wszyscy widzą, gdzie ta dwójka się znajduje. I mogę dobrać kartę w ciemno z wierzchu talii, a potem mogę dobrać jeszcze jedną kartę z wierzchu talii, a może potem wymienić sobie kartę z ręki z kartą z wystawki i w ten sposób wszyscy inni widzą, że kurczę, on dorzucił tę dwójkę może dlatego, że jej nie potrzebował do zestawu, a później zbierał kiery, więc może zbiera kolor.
A może blefuje.
A może blefuje i po
prostu... A może wziął tę kartę, bo chce mieć tą zdolność.
A może wziął kartę, żeby użyć jej zdolności później. Tak czy siak, w ten sposób będziemy sobie grali i kombinowali, aż licznik rundy nie dojdzie do końca, bo po każdej turze gracza zazwyczaj dokładamy do wystawki jedną kolejną kartę i jak wystawka nam się zapełni dwukrotnie, to przechodzimy do obstawiania i odkrywania naszych zestawów. I obstawianie jest fajne, ponieważ w momencie obstawiania każdy z graczy musi obstawić, kto według niego przy stole ma najlepszą rękę. I jeśli trafimy w gracza, który miał najlepszą rękę, to wszyscy gracze, którzy go obstawili,
dzielą
pulę żetonów punktów zwycięstwa, z którą tę partię rozpoczynaliśmy. Co przekłada się w prostej linii na to, że najlepiej jest grać w taki sposób, żeby mieć najlepszy układ przy stole, ponieważ układy same z siebie są punktowane, więc jeśli uzbieram tego streeta w kolorze pokerka, to jest warte najwięcej. Ale jednocześnie chciałbym uzbierać najlepszy zestaw w taki sposób, żeby się z tym nie zdradzić i żeby inni gracze myśleli, że ktoś inny ma lepszy zestaw i obstawili jego, bo jeśli ja jako jedyny mam najlepszy zestaw i obstawię sam siebie, że wygram...
Punkty.
Oprócz punktów zwycięstwa za zestaw zbieram też punkty zwycięstwa z puli i przechodzimy do następnego rozdania. I tak po trzech rozdaniach...
Po trzech rundach, w których liczba punktów puli rośnie z każdym kolejnym, więc to jest troszeczkę to taki mechanizm ketchup na zasadzie...
Sztuczna eskalacja, która wynika z niczego.
Nie, trochę z matmy tam. Znaczy chodziło też, tak z tego co jak rozmawiałem, to chodziło też o to, żeby pozornie dać szansę ludziom, którzy, znaczy pozornie, no też nie pozornie, ale dać szansę osobom, które po prostu zagrały słabo pierwszą, drugą rundę, nie? Mm-hmm. Żeby się mogły
tak,
odkuć.
Tak, ale mechanicznie kolejne rundy są zresetowaną rundą pierwszą, więc niczym tak. Się nie różnią, po prostu stawka jest wyższa. Ale w sumie w Texas Hold'emie też stawka rośnie.
Rośnie, tak. Small blind, big blind rośnie, tak jest.
Tak jest. I w sumie opowiedziałem chyba wszystkie zasady tej gry.
No tak, no tam...
Czasem akcje, na kartach oprócz są, dobierania tak, kart i wymiany może
tak,
być...
Akcje są proste. Podejrzyj karty, znaczy spytaj gościa, jaki ma najmocniejszy układ, ale nie mówi ci, jakimi kartami go robi. Okropna karta jest podejrzyj cztery wybrane karty od innego gracza, bo dużo można powiedzieć, ale z drugiej strony też fajne do blefowania, bo fajnie można pokazywać niektóre rzeczy. Jest też taka karta, którą bardzo Mitchell, nasz kolega, sobie umiłował, czyli karta pod tytułem biorę PZ-a. I bardzo lubi zagrać kartę, coś tam biorę PZ-a i tak tymi PZ-ami uciuła. No i te dwie specjalne karty, o których powiedzieliśmy, że na końcu jak się je ma w ręce, to one do układu się nie liczą. Są takimi jokerami, które po prostu dają nam dwa punkty zwycięstwa każda. Zasady są dosyć proste. Rozgrywka jest, wydaje mi się, też dosyć taka jasna i klarowna i dość szybka. Bardzo moim zdaniem nawiązuje ta gra do typowych gier, może nie karcianych, co właśnie pokera, gdzie trzeba trochę obserwować, liczyć, kombinować. Właśnie to, co powiedziałeś, tłumacząc mechanikę, że naprawdę musimy patrzeć, co inni biorą, robią i dlaczego to robią. Dlaczego zagrywają te karty, dlaczego coś tam. Jest tutaj sporo kombinowania w przyspieszaniu lub wydłużaniu rozgrywki.
A tak, bo nie powiedziałem o tym, że jeden z graczy może powiedzieć, że all in, przyspiesza koniec rozdania. I od tej pory nie wolno go, on już nie będzie grał, ale też nie wolno go pytać.
Tak, nie jest celem tych kart, które mówią, pytają, co masz, albo podglądają jego karty. I za każdym razem, kiedy ma zagrać swoją turę, to dokłada kartę, czyli przyspiesza rozgrywkę. I były takie rozgrywki, w których mieliśmy sytuację, gdzie ewidentnie ja zależałem na tym, żeby zagrać jeszcze jedną kartę i modliłem się, żeby ktoś przede mną na przykład nie skończył gry, działo się inaczej, więc to też jest dosyć ciekawe, że w tej grze można manipulować czasem rozgrywki, no i to, że przez to, że dobieramy, mamy tą otwartą wystawkę kart i to, że można brać tylko karty, które są otwarte, to tam też można po chamsku komuś specjalnie zakryć kartę, żeby nie mógł się do niej dogrzebać. Nie? Także tam jest taka, powiedziałbym, spora interakcja pomiędzy graczami i niekoniecznie taka wprost. Niekoniecznie taka wprost. Są takie wprost, ale tam można, jak się, im dłużej się w to gra, tym więcej można się bawić.
No ale też te interakcje często są takie, że wiesz, dmuchasz na wietrze i w sumie pod wiatr nie dmuchniesz, bo ta runda się skończy, więc że ty ją troszeczkę przyspieszysz albo troszeczkę zwolnisz, to bywa
no dobra, ale,
znaczy, wiesz... Inaczej, zmierzam do tego, że idealnie jest w momencie obstawiania być ostatnim graczem, jak już wiesz, gdzie wszyscy... co wszyscy obstawili.
Idealnie to jest w ogóle wiedzieć, co nie mam na ręce mniej więcej. To jest idealnie.
Oczywiście, ale po tym, jak inni obstawiają, albo wiesz, ja mam więcej, wiem, że mam więcej informacji niż inni, to w sumie chciałbym obstawiać na końcu, żeby oni nie mogli na podstawie mojego dedukowania, na podstawie mojego obstawiania przeprowadzić dedukcji. Nie masz jakiejś wielkiej kontroli nad tym, czy ty będziesz pierwszy, czy ostatni, czy w środku do obstawiania. Nie jest to wielki problem, ale jakbyś się do czegoś chcieć przyczepić jakoś mocno, to trochę do tego można, że o nie, ta 20-minutowa gra nie daje mi pełnej kontroli nad całym stołem.
No, no nie daje, no. To tak jak no, gramy w The Gang. Ja lubię, bardzo lubię, zresztą tak jak wspomnieliśmy na początku, mówiąc o tej grze, grałem w prototyp i no, moim problemem jest to, że nawet jak chłopakom teraz tłumaczyłem wersję, to miałem takie, że miałem flashbacki z tego, co grałem w prototypie i zostało to zmienione. Mnie się to bardzo podoba, dlatego że robi to coś, co w Gangu wiele osób odrzuca, czyli gramy de facto bardzo podobną grę do Gangu, ale gramy na siebie i gramy pod siebie. Bardzo fajny motyw jest tego wizjonerstwa, czyli tego przewidywania, kto coś ma. Mieliśmy wspaniałą sytuację, w której czterech z nas miało state'a i to było 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, kto ma wyższego, a to różnice były minimalne. No zabawne to były, są czasami te sytuacje. Rozgrywka jest szybka, bo te trzy rundy mija błyskawicznie. Gra też jest bardzo, moim zdaniem, ładnie wydana. Ja jestem maniakiem kart, zresztą Ciuniek wie, że zawsze nawet teraz bawię się talią kart i na chacie mam mnóstwo kart.
Już wiem, dlaczego jest taka otłuszczona.
Nie, bo tą gramy najczęściej na wyjazdach, bo mam pewnie w tym pokoju znajduje się z jakichś 4 czy 5 dziwnych talii kart. Jestem maniakiem kart, uwielbiam karty do gry, uwielbiam patrzeć na ich, na to, jak one są namalowane i jak mnie czasami denerwują, bo są niewidoczne. A one tamte są ładnie zrobione i bardzo. Pokazywałem też fajny trik, że przez to, że gramy akcje od góry do dołu, to wymuszone jest na graczach to, że muszą trzymać je tylko w jednej orientacji. Nie ma tak, że każdą kartę możemy sobie zmieniać. Sprytne, fajne mechanizmy, takie sprytne, fajne takie rzeczy, które ja doceniam i szanuję. Uważam, że to jest bardzo fajna gra. Jeżeli komuś się nie podobał The Gang, ale lubi pokerka i chce zagrać go kompetytywnie, to myślę, że powinien na to sobie rzucić. Jak komuś się podoba The Gang, to też powinien na to zwrócić uwagę, bo wydaje mi się, że te gry mimo wszystko gdzieś bardzo blisko w siebie stoją w jakiś tam sposób mentalny.
I jeśli będziecie tę grę już testować, to polecam nie ulegać karciankowej pruderii i zagrać wariant B, w którym jest zaburzone starszeństwo układów. Bo właśnie, mamy dwa warianty, gdzie możemy grać. Standardowy wariant A, gdzie układy są punktowane tak samo jak w zwykłym pokerze i mamy wariant B, w którym Full House i Street są zamienione miejscami i nagle się okazuje, że Full House nie jest wcale taki dobry. Nasze doświadczenie pokazuje, że w wariancie A przeskok między tym mam dwie pary i szukam piątej karty do Full House'u nagle sprawiało, że z jednego z najsłabszych układów szybko robił się najmocniejszy.
Jeden z mocniejszych, tak.
W tej grze jest za dużo wymian, po prostu za dużo opcji na to, żeby wymienić sobie kartę, dobrać następną i coś zahachmęcić i wykombinować, że po prostu wszyscy celowali w tego Full House'a cały czas, bo wydawał się relatywnie najprostszy do zrobienia, jak już te dwie pary się uzbierało.
Tak, tak.
A wariant B, który sprawia, że Full House robi się słabszy od Street'a, już jest zdecydowanie ciekawszy.
No i mówię, no, zabawna sytuacja, jak tłumaczyłem grę, powiedziałem, że można spasować i było takie, ale po co? I pamiętam, jak zrobiłem, pamiętasz, pierwszy ruch zrobiłem pas.
To pokazujcie.
I nagle było pas i nagle było, co się tutaj dzieje, dlaczego oni pasują na początek? I szybko zostaliśmy sprawdzeni, to było szybkie. Ja polecam, bardzo polecam i mówię, jako gracz też mi się to bardzo podoba, ładnie wydane. też chyba cenowo nie jakieś tam przerażające, więc jest bardzo okej. Okay. No i co, teraz przejdziemy do mojego ostatniego.
No to poopowiadaj mi o
Naklejkowie. A tu będzie 10 minut tylko. Dużo osób podnieca się Naklejkowem, więc jako musiałem sobie spojrzeć na tę grę, dlatego że no Kory Konieczka i gra dla dzieci, no to totalny odpał.
Dziwne.
No wiecie, że Kory Konieczka, być może wiecie, że on poszedł teraz na emeryturę branżową i napisał książkę. I napisał tę książkę i wydał ją na Kickstarterze. I on tam dostarcza już teraz. No i to była ostatnia gra, którą zaprojektował Naklejkowo, czyli Cozy Sticker Wheel. No i ja miałem takie, kurczę, no fajnie, zobaczymy, o czym ta gra jest. Gra jest porównywana przez wielu, znaczy też porównywana, ale stawiana blisko Karpia, czyli
Miasto tańczącego
Karpia, w skrócie Karpia. I trochę powiem, dlaczego tak, a dlaczego nie. Gra Naklejkowo, mam ją z tyłu za sobą. Właśnie skończyłem grać i w sumie nie grać, co bardziej narracyjnie prowadzić grę dla swojej rodziny, czyli grała moja córka, moja żona i mój syn. I tworzyli sobie, w grze tworzysz sobie wioseczkę. W grze nie masz powiedziane, co masz zrobić. Wiesz, jedyne, co masz zrobić, to powiedziane, że stworzysz wioskę i mają być jak najbardziej szczęśliwi ci ludzie tam mają być. Ale nie wiesz, za co staniesz punkty, nie wiesz, co się dzieje. Po prostu sobie rozgrywasz rok po roku. Gra ma bardzo prostą mechanikę. Mechanika polega na tym, że na początku mamy jakieś startowe budyneczki, które trzeba sobie tam poprzylepiać. To jest super, bo sobie robisz, masz tą planszę pustą, musisz tylko wybrać, po której stronie rzeki na początku rozmieścisz jakieś budynki, a potem masz dowolność. Tylko nie możesz po drugiej stronie rzeki, bo nie masz jeszcze mostu. Albo czegoś, co pozwoli ci budować po drugiej rzece. No i co? No i gra polega na tym, że dostajesz talię kart. Talia kart to jest rok. Tasujesz te karty. Czytasz fabularnie na karcie coś tam i może być to tylko fabuła, może być tam jakiś wybór, może być to karta, która wchodzi do gry, a potem człowiek wykonuje jedną akcję i ta akcja to przeważnie jest zrób coś. I zrób coś, co masz możliwe z kart, które otrzymałeś. To są, możesz, nie wiem, pójść zdobywać jakieś surowce, możesz coś budować, możesz czytać paragrafy, bo książka...
Jest książka w środku?
Tak, właśnie chciałem ci pokazać. To jest bez sensu, że pokazuję odcinkowi. Ale instrukcja gry to w ogóle jest śmiech na sali. Na zasadzie instrukcja gry to jest wprowadzenie na początek i to jest opis wszystkich, wszystkich tego, koniec roku. Tutaj są rzeczy ze słowniczkiem. To jest koniec instrukcji. Natomiast cała rozgrywka schowana jest tutaj. I gra, na przykład masz nalepkę i na nalepce masz powiedziane przeczytaj paragraf taki i taki i znowu tam masz jakieś wybory, niewybory. Coś tam się będzie działo. Gra trwa u mnie w domu z tą dwójką, ja czytałem tylko. Dlaczego czytałem? Dlatego, że na kartach widzisz bardzo często, masz wybór i widzisz odpowiedź. Ona jest ukryta, znaczy na kartach ona jest bardziej ukryta, ale tutaj ona jest ukryta w ten sposób, że masz wybór, masz A i B i widzisz to. Mhm. Więc nie chciałem, żeby moje dzieci widziały, jakie są odpowiedzi, więc ja czytałem fabułę i patrzyłem, jak oni sobie grali.
Uczyły się konsekwencji swoich działań na trudno.
Nie, żeby uczyły, tak, żeby nie miały miękkiej gry, na zasadzie wiem, co się tam wydarzy. No mój syn na pewno by chciał się dowiedzieć, co jest później i co ma wybrać. No i co? No i cała gra polega na tym, że w trakcie gry robi się różne rzeczy, nalepia się mnóstwo nalepek, nalepia się nalepki na nalepki, bo są nalepki przezroczyste. Tutaj pokazuję Cinkowi, jak wygląda nasza plansza.
Ładnie.
Bardzo ładnie. Dostaje się jakieś tam rzeczy, przylepia się tą szczęśliwość. Mamy drugą stronę. Po zagraniu kampanii można zagrać drugą grę. Można zagrać drugą grę. Ja już przygotowałem ją pod zagranie drugiej rozgrywki. Wariant jest taki, że jak wybrałeś coś A, to następnym razem musisz wybrać B. Czyli nie możesz mieć... Jak jest nalepka nalepiona, to znaczy, że już tego nie będziesz.
Wiesz, jak to znaczy, że drugą partię grasz na autopilocie? To znaczy, nie masz tych wyborów?
Dalej masz wybory.
Okay.
Tylko na niektórych... W każdym roku jest jakaś liczba kart, w których po prostu tego wyboru nie będziesz miał. Okay. Ale to nie jest duża liczba kart, czyli to będzie na przykład 1/10 deku. Czyli na 10, na 12 kart to będzie jedna taka karta, gdzie tego z wyboru nie będziesz miał. No i co? No i to jest gra, w której robisz wybór na zasadzie, nie wiem, kogo, kto będzie twoim mieszkańcem, co chcesz zbudować. Bardzo dużo wyborów moralnych na zasadzie, ktoś coś zrobił złego i co ty teraz z nim zrobisz? Albo dużo takich pokus. Cześć, jestem szemranym gościem. czy chce ze mną pójść. I widzisz, jakby gra trochę ci mówi, czy to jest dobre, czy nie. Jest trochę wyborów eko, co też mi się bardzo podoba, bo na przykład tam jest takie, czy chce być dobry dla eko, czy niekoniecznie. I zakładam, że to niekoniecznie, znaczy wiem, nie będę mówił, dobra. Chodzi o to, że to jest gra, w której, jak ja tak sobie pomyślałem, jest to mega fajna gra paragrafowa, w której mamy bardzo dużo wyborów, w których musimy zrobić dużo wyborów, a te wybory do czegoś będą jakieś niosą ze sobą konsekwencje. Konsekwencje mogą być za rok, za dwa, za trzy, czyli za dwie, trzy, cztery gry, gdzieś nagle dowiesz, że o, zrobiłeś to, no, albo super, że zrobiłeś to, bo coś tam. Ja potraktowałem to jako mega świetną grę, w której moja rodzina musiała ze sobą rozmawiać, decydować, co nie było łatwe. Okazuje się, że jak 10-latek, czy tam 9-latek, w sumie jeszcze nie ma 10 lat, upstra sobie, że musi coś być u niego w mieście i demokracja mówi, że nie, to nagle się okazuje, że no nie, jest źle. Natomiast bardzo mi się podobały rozmowy, argumentacje i tak dalej, i tak dalej. W grze jest również jakaś tam zagadka, którą trzeba rozwiązać, czyli jest tam taki, bym powiedział, część escape roomowa, ale więcej tego jest w Mieście Tańczącego Karpia. Bo Miasto Tańczącego Karpia to jest przede wszystkim wyszukiwanka, czyli mam oko, nie wiem, detektyw bier w labiryncie, gdzie się przegląda tę książkę i się szuka. A pamiętam, że to było tu, muszę pójść tu i tak dalej, i tak dalej. Jest to skakanie po paragrafach, ale głównie polegało na pamiętaniu i de facto no, robienia ciągów przyczynowo-skutkowych. W Karpiu są różne zagadki, które trzeba rozwiązać. Fizycznie tam są zagadki, one są prostsze, trudniejsze. Jeżeli są trudniejsze, to przede wszystkim dlatego, że są po prostu dobrze poukrywane rzeczy. No bo państwo Mizielnicy świetnie malują i świetnie się tym na tym znają. Naklejkowo powiedziałbym, jest takim czymś na pograniczu RPGa i paragrafówki, gdzie wynik twojej rozgrywki chyba bardziej chodzi tu o satysfakcję niż faktycznie o wynik. Bo de facto oprócz jakichś tam rzeczy, które ta gra ci mówi, co wpłynie na twój wynik, to nie wiesz, jaki, czy ten wynik jest dobry, czy nie. To po pierwsze. Trochę pamiętasz, jak graliśmy Brzdenka? Legacy? Nie, to nie grałeś ze mną Brzdenka.
Ale Legacy. Grałem oddzielnie.
Grałeś oddzielnie. Tak. Ty też do końca nie wiesz, co
też
masz tam
robić. Też do końca
robić.
Nie wiadomo, jakie będą
znaczy,
konsekwencje.
Możesz się domyślać, ale potem cię tak trochę na końcu może zaskoczyć. W Naklejkowie jest podobnie, że trochę gra ci mówi, rób to, ale ty nie wiesz, czy to dobrze, żebym to robił, czy, czy źle i tak dalej. To, co mi się chyba przede wszystkim najbardziej podobało, no mega ładna ta gra jest. Jest fajnie, fajnie napisana takim fajnym językiem. No i fajnie właśnie skupia do tego, żeby z tym dzieckiem rozmawiać. Ewidentnie widzę to jako grę z dzieckiem lub grę tam dla par, która po prostu lubi przeżywać rzeczy, niekoniecznie grać. Nie wiem, czy nazwałbym to de facto grą, no bo w grze ja lubię mieć wynik, a tutaj do końca nie wiem, czy ten wynik... Znaczy, bardziej chyba satysfakcjonujące są to, co ci się uda zrobić, niż to, czy to wpłynie na twój wynik, czy nie wpłynie. Dużo osób...
Czyli czekaj, w sumie to jest, czy jak pojawiła mi się w głowie myśl, że to w sumie larpujesz sobie szczęśliwe budowanie miasteczka, to dobrze opisuje?
Trochę tak. Znaczy, nie wiem, czy larpujesz, czy grasz paragrafówkę. Zadałem kiedyś sobie pytanie, czy gra Minecraft jest grą? No niby masz pokonać smoka, ale większość osób ma w dupie tego smoka, tak? Więc co ona robi w Minecrafcie?
Jak ja grałem w Minecrafcie lata temu, to nawet nie wiedziałem, może jeszcze nie było smoka. Ja po prostu siadłem do piaskownicy.
I trochę bym tak to powiedział. Jest 800 naklejek, faktycznie są te naklejki bardzo ładne. Na pudełku jest 8+, ale jak macie narratora, który umie czytać, to myślę, że spokojnie można grać z młodszymi dziećmi i one naprawdę będą miały fan z tego. Bo to jest takie... Ojej, w naszym mieście możemy teraz zaprosić osobę A i osobę B. Kogo chcemy zaprosić? I myślisz sobie, chcę mieć na przykład, no możesz się domyśleć, nie? Chcę mieć podejrzanego gościa, czy takiego mniej podejrzanego? Albo, o, ci państwo nie wyglądają fajnie. Na przykład bardzo mi się podobało, jak moja córka ewidentnie pod wpływem swoich, tego co lubi, ewidentnie chciała coś, a mój syn i moja żona tego nie lubią i przegłosowali ją. I było smutno, że to coś nie powstało w mieście. A być może zagramy drugie, natomiast spędziłem z tą... Ja jako narrator się bawiłem świetnie, jako obserwator poczynań mojej rodziny bawiłem się świetnie. Mega fajna gra i bardzo podoba mi... Znaczy, nasz tytuł jest spoko, polski naklejkowo, natomiast angielski Cozy Stickerville, to Cozy jest mega ważne. I to słowo bardzo dobrze oddaje, co ta gra robi.
Mm-hmm. Ale czy to słowo nie jest już nieprzegrane? To nie jest słowo, którego szukam. Ona jest już wyeksploatowane
może,
chyba do
może cna. Jest, tylko że chodzi mi o to, że czasami masz takie... Są takie gry, które po prostu są przyjemne. Mm-hmm. Nie wiem, jak ci powiedzieć. No.
Nie, rozumiem. Co z tego, że to frazes, skoro dobrze oddaje rzeczywistość?
No, jest ta gra, kurde, jak ja mam dziury w mózgu. Ta o włóczkach na PlayStation, co gram z moimi. Co jesteś włóczką. Tak. No to dla mnie ten typ gry. Tam trzeba pokombinować, ale to jest taka, tam ptaszki ćwierkają. Mm-hmm. Tam nie masz takiego, że cię goni jakiś, wiesz, kamień i cię zaraz zmiażdży. Albo ktoś ci przetnie tą włóczkę. To jest taki ten typ gry. I dlaczego nie chciałem powiedzieć? Dlatego, że świetnie bawiłem się zarówno przy Karpiu, czyli Miasto Tańczącego Karpia, oraz przy Naklejkowie. I uważam, że jak macie dzieciaki, to są to dwa świetne tytuły do tego, żeby grać z tymi dzieciakami. Gdzie Naklejkowo... Mam wrażenie, że można bardziej uczyć dziecka dokonywania wyborów i pokazywać mu o konsekwencjach, co jest mega fajne w bezpiecznym, bezpiecznym środowisku, a po prostu, a Miasto Tańczącego Karpia, no nie wiem, ty w końcu nie zagrałeś jeszcze.
Nie. Kurde. Nie, no ja na prezent tylko kupowałem to.
No wiem, ale wydaje mi się, że twoja małżonka by mogła mieć z tego fan.
Mogłaby. Tak, bo
akurat
czuję.
Twoja małżonka... To
znaczy, ja się pod tym kątem też patrzę na Naklejkowo, że...
Znaczy, tutaj na pewno swoje żonie mogłoby sprawić wrażenie, znaczy frajdę to, że ona tutaj robi, bo to faktycznie widzisz, co się dzieje. A tam to po prostu, wydaje mi się, że to taki typ gry dla twojej żony, nie? Że można siąść, można rzucić i można wrócić za dwa dni i nic się nie stanie. I jak chce pójść oglądać telewizję, serial, albo pójść spać, albo czytać książkę, albo pójść na spacer, to może to zrobić w każdym momencie. A Naklejkowo przez to, że trwa 25 minut rozgrywka, a jakbym był gamerem, to by trwa 10 do 15 minut, to można zagrać to szybko. Także to jest taka polecajka z mojej strony, ale tak jak powiedziałem, jest to polecajka nie związana z tym, że pracuję w wydawnictwie, które sprzedaje wszystkie te trzy wymienione gry. Ale wszystkie trzy wydaje mi się, że są warte polecenia. Mm-hmm. Czy dobrze sprzedajesz mi ten los pierścienia, drużyny pierścienia, a ja wszystkim, którzy mają dzieci, no mówię, bierzcie, bo to fajne, po prostu fajna gra.
No, zobaczymy. I można chyba powoli zamykać odcinek.
Nie trzeba mieć dzieci, żeby w to grać. Mm-hmm. Bo ostatnio moja dewiza, jesteś dorosły, nikt nie będzie ci mówić, jak masz żyć. Już od 18 roku życia bierzesz na plery wszystkie swoje decyzje. No taka prawda.
No także tak, jak nie macie ale dzieci... jakiś wewnętrzny kompas też trzeba mieć.
Jak nie macie dzieci, to też możecie to grać. To tak jak w Cibo Family. Można ją pić, jak nie ma się rodziny. Nikt tego nie sprawdza. Mm-hmm. Dobrze, to tyle. Cibo nie było sponsorem tego odcinka i nie lata między nami ta Nutella.
Nie lata.
Ale kozackie to było, nie? Zrobić sobie reklamę. Nie wiem, czy zastanawiam się, czy to było specjalne, czy nie. Jak graliście w którąś z tych gier, to dajcie znać. Jak nie graliście, to też dajcie znać, bo lubimy, jak dajecie znać. A my, to znaczy
Ciuniek
i ja, czyli Windziarz, do usłyszenia w kolejnym odcinku.